Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymek, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie odcinek z naszego nowego cyklu nazwanego roboczo Komentariat, w którym zapraszamy do rozmowy wybitnych analityków i obserwatorów polskiej rzeczywistości, żeby spędzili z nami te kilkadziesiąt minut i podzielili się swoimi opiniami na temat ważnych wydarzeń z polityki krajowej i światowej. Dziś w tych rolach, choć dla nich to nie role, a to kim naprawdę są z nami Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry Państwu.
I Kacper Kita, Nowy Ład.
Cześć, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich.
Ja również dziękuję, że do nas dołączyliście i aby zadać pytanie rozprowadzające, chcielibyśmy zacząć od tematyki samorządowej, no bo wybory samorządowe przed nami. I chciałem was zapytać o taką rzecz. Gdyby ktoś, jakiś szaleniec, postanowił napisać książkę o tej elekcji, no to po pierwsze wyszedłby mu z tego bardzo cienki tom, a po drugie musiałby jej chyba nadać tytuł Kampania, której nie było. I zastanawiam się, z czego to wynika. Czy nasze partie są tak wycieńczone wysiłkiem, jakim były ostatnie wybory, że brakuje im już sił i środków, w tym środków pieniężnych na kampanię samorządową? Czy to jest tak, że partie co prawda zaangażowane są, ale nie interesuje to wszystko po prostu obywateli, a może po prostu jest tak, że nie interesuje to naszej klasy dyskutującej, naszej klasy medialnej, która nie ma ani potrzeby, ani kompetencji, żeby rozmawiać o buspasach? Jak uważacie, czemu ta kampania jest tak anemiczna? Zacznijmy może od Jakuba Majmurka.
Wydaje mi się, że ona jest anemiczna przede wszystkim dlatego, że PiS odpuścił walkę w najbardziej medialnie eksponowanych wyścigach, a w Polsce niestety działa to tak, że najbardziej eksponowane medialnie wyścigi w wyborach samorządowych to są wyścigi w kilku największych miastach, a przede wszystkim wyścig w Warszawie. No i dlatego też być może właśnie z perspektywy zwłaszcza klasy komentującej może wydawać się, że ta kampania jest niemrawa, no bo rzeczywiście, jeżeli porównamy sobie kampanię w Warszawie tą z tego roku, z kampanią z roku 2018, kiedy toczył się jednak no, bardzo taki politycznie dopompowany, także finansowo pojedynek między Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim, no to ta kampania dzisiejsza no jest o wiele mniej spektakularna. Wiemy wszyscy, że Rafał Trzaskowski te wybory wygra. Wiemy wszyscy, że z dużym prawdopodobieństwem ma szansę je wygrać w pierwszej turze. Jakąś tam otwartą kwestią jest to, kto zajmie drugie miejsce, czy będzie to Tobiasz Bocheński, czy będzie to Magdalena Biejat, ale prawdopodobieństwo drugiej tury jest bardzo niewielkie. No i obie też partie stojące za tymi najpoważniejszymi konkurentami Trzaskowskiego, czyli Biejat i Bocheńskim, no nie wierzą specjalnie, że prezydentura warszawska znajduje się w ich zasięgach i starają się po prostu ugrać tutaj jakieś swoje dodatkowe stawki, które nie są aż tak pewnie ekscytujące dla osób spoza grup wyborców tej partii. Więc myślę, że ta kampania się może wydawać mało dynamiczna, ona się może wydawać mało agresywna, głównie z tego powodu, że ten wyścig warszawski został przez PiS w dużej mierze odpuszczony. Widać wyraźnie, że wystawiono po pierwsze kandydata nieporównanie mniejszej wagi politycznej niż Patryk Jaki, no, że jest jak gdyby w tym obozie pisowskim dużo mniejsza wiara w to, że tu się uda cokolwiek ugrać. No a po trzecie widać, że przynajmniej na razie, bo też nie wykluczam, że jeszcze na przykład w ostatnich dwóch tygodniach się to z jakichś powodów zmieni, no że PiS robi tę kampanię po prostu po taniości w porównaniu z tym, jak ją robił 5 lat temu. I podobnie rzeczy można powiedzieć o pojedynkach w innych wielkich miastach. Nawet ten pojedynek w Krakowie, gdzie wydawałoby się, że on jest teoretycznie najbardziej ekscytujący i najbardziej otwarty z tego powodu, że no, wieczny prezydent prawie Krakowa, no, rządzący przez praktycznie całe obecne stulecie tym miastem, bo od 2002 roku Jacek Majchrowski wycofał się w tym roku z wyścigu i no, pojawia się tutaj otwarty slot i no, pojawiają się możliwości, jakich kandydatura Majchrowskiego by uniemożliwiała kolejna, no to też ten wyścig nie budzi jakichś wielkich emocji, a przynajmniej on nie budzi takich emocji w kluczu partyjnym tej walki PiSu z antypisem. Trochę gdzieś tam większe emocje widać w sejmikach wojewódzkich, ale to nie są z kolei wybory, które by tak bardzo interesowały u nas media czy osoby komentujące i obserwujące politykę. Chociaż moim zdaniem niesłusznie, bo to jest jak gdyby bardzo ciekawe pytanie, ile z tych sejmików, które dziś kontroluje PiS, będzie w stanie obronić. I tu się mogą dziać bardzo ciekawe rzeczy, zwłaszcza jeżeli te ostatnie prognozy, wczoraj mieliśmy prognozę bardzo ciekawą, kolejną Daniela Persa, więc też osoby, która najbardziej dokładnie przewidziała wyniki wyborów parlamentarnych, z której wynika, że PiS wcale aż tak słabo w tych wyborach sejmikowych nie musi wypaść, jak się jeszcze wydawało na przykład 2-3 tygodnie temu.
Mhm. Mam znajomego z Krakowa, który mówi, że kiedyś w przyszłości Jacek Majchrowski zastąpi w zbiorowym imaginarium Franciszka Józefa i to on będzie na butelkach wody mineralnej i tak dalej. Kacprze, kampania nie mrawa, bo PiS ją odda walkoverem?
Myślę, że w PiSie, jeśli pytasz stricte o PiS, to mamy takie zdarzenie pokoleniowe, ponieważ często, tak mi się wydaje, w wielu miejscach mamy właśnie zdarzenie takich młodszych ludzi, którym bardziej się chce i którzy przede wszystkim mają świadomość tego oczywistego faktu, że PiS wyraźnie przegrał wybory do Sejmu i Senatu i w związku z tym trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. I mamy różne próby odpowiedzi na ten problem. Kandydatura Tobiasza Bochyńskiego, ja bym jej aż tak nie skreślał o tyle, że w sensie, oczywiście nie w sensie ostatecznego wyniku, ale w sensie znaczenia. W 2018 roku byliśmy w zupełnie innym momencie. PiS był wówczas na fali, był partią rządzącą. Patryk Jaki wydawało się wówczas, że jest politykiem wzmocnionym przez komisję reprywatyzacyjną, że właśnie ta kwestia reprywatyzacyjna będzie centralna w kampanii warszawskiej. A dzisiaj Tobiasz Bochański jest jakąś próbą wykreowania takiego PiS-u w wersji light, w wersji wielkomiejskiej, konserwatywno-liberalnej, tak? Tutaj też taki intelektualista, wykładowca akademicki, względnie młody, ale o poglądach takich wyraziście, może nawet bardziej liberalnych niż konserwatywnych, który wskazuje, że Thatcher i Reagan to są dla niego autorytety, który chce pokazać się takim właśnie wielkomiejskiemu odbiorcy jako ktoś potencjalnie akceptowalny dla niego, oczywiście przede wszystkim w perspektywie polityki dalszej krajowej, w tym również tych wyborów prezydenckich, które mogą zdecydować o generalnie losach Polski w dłuższej perspektywie. No i tutaj, chociaż tutaj oczywiście ten ruch wydaje mi się o tyle dziwny, że no, kandydat, który prawdopodobnie wyraźnie przegra te wybory warszawskie, będzie mu raczej trudniej niż łatwiej później wystartować na prezydenta, tak mi się wydaje, no ale jak rozumiem, kalkulacja w PiSie jest inna i myślę, że w kilku innych miejscach też mamy zderzenie takich ludzi, którym się bardziej chce, którzy bardziej widzą po prostu, że ich partia jest dzisiaj w złej sytuacji, że zaraz mogą na kolejne 5 lat stracić możliwość, czy na powiedzmy 3,5 roku stracić możliwość partycypacji we władzy, no bo teraz jesteśmy już po wyborach do Sejmu, no ale zaraz będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego i prezydenckie, w których już ta liczba mandatów czy stanowisk do obsadzenia związanych z mandatami jest znacznie, znacznie mniejsza. I tak naprawdę do kolejnych wyborów do Sejmu będziemy mieli taką pustkę, tak? Więc myślę, że wielu działaczy, którzy walczy po prostu o przetrwanie, o to, żeby przez te 5 lat mieć jakiś punkt zaczepienia, ale mamy też część takich, którzy mentalnie tak naprawdę nie akceptują tego, że przegrali i myślą też w perspektywie bardziej krótkofalowej niż długofalowej, po prostu chcą ten punkt zaczepienia, a nie myślą kategoriami jakiejś odpowiedzi na ten fakt, że ich partia wyraźnie przegrała. No i też to będzie pytanie, ilu tych radnych, którzy się przechowa na poziomie wojewódzkim, czy miejskim, czy powiatowym, będzie wobec PiS-u lojalnych, a ilu mając ten punkt zaczepienia w postaci 5 lat będzie próbować jakichś swoich różnych alternatywnych inicjatyw. No a pozostałe partie wydaje mi się, że po prostu są też w znacznej mierze zajęte polityką krajową. Wspomniałeś o Krakowie, no to nie mogę się nie odnieść, bo jest to moje rodzinne miasto, z którym jestem całe życie związany i rzeczywiście ta analogia Jacka Majchrowskiego z Franciszkiem Józefem jest bardzo dobra. Mój znajomy, który w 2002 roku, kiedy były pierwsze wybory w Krakowie, angażował się w kampanię Jana Rokity, mówił, że wówczas w drugiej turze nieoficjalnie on, Rokita, wsparli Majchrowskiego przeciwko Józefowi Lasocie, licząc na to, że no, Lasota wydawał się, że jest taki mocny, że trzeba chociaż na chwilę odsunąć go od władzy, żeby była jakaś taka zdrowa równowaga. Okazało się, że Majchrowski jak raz dostał się do władzy, no już potem nigdy jej absolutnie nie oddał. Ale myślę, że te wybory krakowskie dobrze właśnie pokazują kilka rzeczy. Z jednej strony słabość właśnie PiS-u, który nie wypromował sobie przez te kilka lat, mimo że jest to miasto, tym relatywnie mógłby o coś powalczyć. Kogoś, kto byłby dzisiaj mocnym kandydatem w sytuacji, kiedy mamy takie spłaszczenie i jakkolwiek faworytem jest Łukasz Gibała, to nie jest takie oczywiste, kto będzie w tej drugiej turze wyborów i ta druga tura będzie prawdopodobnie taka kompetytywna, że będzie można w niej powalczyć. A z drugiej strony, jako że jesteśmy w programie Dwie Lewe Ręce, wydaje mi się, że w Krakowie widać trochę, tak mówiąc z René Remondem, jak on mówił o trzech prawicach we Francji, takie trzy lewice w Krakowie. Mamy Jacka Majchrowskiego reprezentującego to najstarsze pokolenie, jeszcze postkomunistyczne, działacza PZPR wieloletniego, chociaż w stanie wojennym legitymację oddał. Później SLD, człowieka, który u władzy jest politykiem absolutnie elastycznym, jest w stanie dobrze żyć jednocześnie z Platformą, względnie dobrze z PiS-em, z arcybiskupem Jędraszewskim z jednej strony, z drugiej strony również przecież z organizacjami lewicowymi, które arcybiskup Jędraszewski nazywa tęczową zarazą. Na wszystkie strony Jacek Majchrowski jest w stanie sobie dobrze funkcjonować, i jest takim trochę patronem tego układu, który w Krakowie już trwa 21,5 roku. Drugie pokolenie to jest, wydaje mi się, ludzie, którzy kiedyś liczyli, że przez aktywizm miejski będą w stanie wprowadzić...
Kacprze, nie chcę ci przerywać, ale te panoramy trzeba minimalnie skrócić, więc...
Dobrze, to jeszcze w dwóch zdaniach tylko. Aktywista miejski to Tomasz Leśniak, który kiedyś startował przeciwko Platformie i PiS-owi jako właśnie taka lewicowa, ale też taka miejska alternatywa. Dzisiaj jest już lewicowym kandydatem z listy Koalicji Obywatelskiej, a z trzeciej strony mamy partię Razem, bo SLD i Wiosna idą razem z Platformą, a z trzeciej strony mamy partię Razem, która z kolei idzie razem z Łukaszem Gibałą, czyli z synem milionera, siostrzeńcem Jarosława Gowina, człowiekiem, który deklaruje się jako liberał, ale z drugiej strony jest to jakaś próba budowy podmiotowości względem Platformy i starego pokolenia lewicy, więc jest to też dla mnie ciekawe.
Skoro Kacper wywołał lewicę, to jest to świetna okazja, by padło pytanie, bez którego cała ta rozmowa byłaby pozbawiona sensu, czyli jak oceniacie wobec tego różne drogi, którymi lewica postanowiła iść, albo została skazana na to, by pójść w tych wyborach samorządowych i być może poczynając od tego najbardziej medialnego wyścigu, czyli warszawskiego. Warto było starać się o mariaż z Platformą, by potem owa propozycja została skazana na odrzucenie. I jak te drogi oceniacie? Jakub Majmurek najpierw.
Więc jeśli chodzi o mariaż z Platformą, to on nigdy nie miał dotyczyć Warszawy. Tutaj jak gdyby Lewica od początku miała jednak ambicje, by w Warszawie wystartować samodzielnie. Ten mariaż miał dotyczyć sejmików wojewódzkich i moim zdaniem sam pomysł tego, by do wyborów, do sejmików wojewódzkich wystartować razem z Platformą, nie był pomysłem złym. Wybory do sejmików wojewódzkich są wyjątkowo niesprzyjające dla lewicy i w ogóle dla mniejszych ugrupowań. Są to wybory z bardzo wysokim, realnym progiem wyborczym, więc też były nawet takie prognozy wyborcze, że w województwie, w którym lewica by mogła liczyć na największą liczbę głosów, tam to wychodziło chyba kujawsko-pomorskie, nie wzięłaby właśnie ze względu na te wysokie, naturalne progi wyborcze żadnego mandatu, więc wojewódzkiego, więc tutaj jak gdyby pójście z silniejszym partnerem nie było nieracjonalne, no tym bardziej, że też na poziomie samorządu wojewódzkiego, no to też tutaj nie ma też, powiedzmy sobie, lewicy jakiejś własnej, bardzo odmiennej od tej Platformy wizji polityki lokalnej, z którą by mogła iść. Błędem było za to ogłaszanie tego na samym początku, że my jesteśmy gotowi, my tutaj, prawda, pójdziemy. Tego typu negocjacje trzeba było prowadzić po cichu. No ale ponieważ ogłoszono od początku, że Lewica chce iść razem, no to karty znalazły się w ręku Platformy. No i Donald Tusk rozegrał je tak, jak było mu wygodnie. W momencie, w którym zobaczył, że Platforma jest na tyle silna, że te dodatkowe głosy z Lewicy nie są jej specjalnie potrzebne i że mocniejszym dla niego politycznie wynikiem, lepszym rozwiązaniem będzie silniejszy samodzielny wynik bez Lewicy, no to Platforma trochę Lewicę zostawiła na lodzie, no i Lewica trochę się znalazła w sytuacji panny młodej zostawionej przy ołtarzu. No i w tej sytuacji Lewica została zmuszona do tego, by wystartować samodzielnie do sejmików wojewódzkich. Nie jest to rozwiązanie, które tam kogokolwiek zachwyca i które kogokolwiek przekonuje, dlatego też też ta kampania lewicy wojewódzka no jest robiona tak bardzo, bardzo mocno na pół gwizdka. Nie widać tutaj żadnego jakiegoś przekazu dotyczącego rzeczywiście Polski lokalnej czy polityki wojewódzkiej. Najczęściej argument, jaki jest wysuwany na rzecz tego, by głosować na lewicę w tych wyborach sejmikowych, to jest taki argument, że jeśli się znajdą lewicowi radni, to PiS na pewno nie zdobędzie władzy w tych regionach, czy jej nie utrzyma w takich regionach jak na przykład województwo lubelskie, gdzie toczyć się będzie rzeczywiście do ostatniego radnego walka o to, kto będzie po wyborach tworzył zarząd województwa. No więc nie jest, więc jak gdyby też nie jest tak, że ta wymuszona przez Platformę sytuacja samodzielnego startu jest jakąś okazją dla lewicy do odróżnienia się od PO, do przedstawienia jakiejś swojej wizji Polski lokalnej. Tej wizji nie było tutaj jak gdyby...
A w stolicy konflikt jest prawdziwy?
Proszę?
A w stolicy?
A w stolicy wydaje mi się, że tutaj jak gdyby od początku olbrzymiej duża część lewicy chciała wystartować samodzielnie. Wydaje mi się, że konflikt tutaj jest, może nie tyle konflikt, co w przypadku warszawskich struktur lewicy jest dosyć mocne takie poczucie, że w stolicy problemem nie jest już PiS, no bo tutaj PiS jest, był i wszystko wskazuje na to, że będzie słaby i że nawet jak gdyby ta szansa, jaką wydawało się, że ma jaki, no to ona też była gdzieś tam przesadnie oceniona. A problemem w Warszawie głównym politycznym jest to, jak mówiła mi jedna z radnych warszawskich lewicy, no że tutaj od lat bardzo długich, też właściwie od czasów, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz pokonała Kazimierza Marcinkiewicza, to był rok, o ile pamiętam, 2006, mamy do czynienia z hegemonią całkowitą, czy wręcz z monopolem władzy Platformy Obywatelskiej. I to jest problem, z którym lewica chce coś zrobić. Lewica bardzo by chciała, i to jest jakiś taki główny cel w Warszawie, by wprowadzić do Rady Miasta klub swój, najlepiej na tyle liczny, by Trzaskowski nie miał w Warszawie większości, by musiał różne rzeczy w mieście z lewicą negocjować. To jest jeden z celów tej kampanii. A drugi cel, no to jest rzeczywiście zaprezentowanie tego, że lewica współrządząc z Platformą Obywatelską jest z nią w stanie konkurować. Jeśli nie wygrać, no to zrobić jakiś taki dobry wynik pokazujący, że ona ma cały czas swoich wyborców, że jest podmiotową, niezależną siłą polityczną i że gdzieś tam się liczy. No i nie ma do tego, wydaje mi się, lepszego miejsca w Polsce niż Warszawa. Jeśli spojrzymy na wyniki wyborcze w wyborach do Sejmu, no to w Warszawie lewica miała chyba poza okręgiem sosnowieckim, gdzie też to zostało jakoś tam częściowo zaburzone przez efekt posła Litewki, najlepszy wynik w kraju, przynajmniej jeden z najlepszych. W tych ostatnich nawet wyborach samorządowych, gdzie po prostu wystartowało 4 czy 5 progresywnych kandydatów, też gdyby sumować te wszystkie wyniki Śpiewaka, przedstawicielki Miasto Jest Nasze, Andrzeja Rozenka i wszystkich innych, ten wynik różnych lewicowo-progresywnych kandydatów nie był taki zły. Tutaj ma w tej chwili w tych wyborach bardzo komfortową sytuację, ponieważ PiS nie ma szans zdobyć władzy w stolicy, więc wyborcy, którzy by głosowali na Trzaskowskiego z obawy przed tym, że PiS wygra, no nie mają tego lęku i mogą zagłosować zgodnie ze swoimi preferencjami albo zagłosować na lewicę, by pokazać Platformie żółtą kartkę i dać jej do zrozumienia, no też nie może traktować tej swojej władzy w mieście jako oczywistości. Magda Biejat nie ma konkurencji z lewej strony, nie ma konkurencji też innej w obozie koalicji 15 października niż Trzaskowski, ponieważ Trzecia Droga, no, co jest też takim prezentem dla lewicy, nie wystawiła swojego kandydata w stolicy. Jest tutaj więc okazja, by zrobić dobry wynik, który, no, tak jak mówię, no, raz, że pozwoli wprowadzić klub do Rady Miasta, być może taki, który odbierze Platformie większość, No a po drugie, przede wszystkim, jak gdyby przedstawić ten dobry wynik, który będzie jakimś takim dowodem, że lewica ciągle jest w grze. Oczywiście byłoby lepiej dla lewicy.
Jakub, to doprecyzujmy jedno zdanie i oddajmy głos Kacprowi. Mhm. Czy dobry wynik to jest ta druga tura w wyborach prezydenckich w Warszawie?
To jest, tak, to byłby rewelacyjny wynik i to byłoby coś, co by było, co jest takim, no, rzeczywistym, takim, no, to jest coś takiego, może nie odpowiednik wygranej szóstki w Totka, no, ale to jest tak, jak ktoś rzeczywiście, no, w kasynie wygrywa naprawdę dużo pieniędzy. Myślę, że takim dobrym wynikiem, no, to jest, czy nawet bardzo dobrym, to by było przeskoczenie PiSu, zajęcie drugiego miejsca i zrobienie jakiegoś takiego mocnego kilkunastu, jakichś takich, no, mocnych kilkunastu procent, nie w sensie 12, ale na przykład, nie wiem, 16, tak?
Do Rady Miasta.
W sensie, to jest raz, no i też jako kandydatura Magdy Biejat, tak, żeby zrobiła taki wynik. Ta druga tura to jest takie coś, w co raczej tam też nikt nie wierzy, ale drugie miejsce
już jest, rozumiem, ale drugie miejsce bez drugiej tury, tak.
No to Kacper, myślisz, że są na to szanse większe niż w kasynie?
Myślę, że tak, ale jestem bardzo ciekaw tych wyborów w Warszawie, ponieważ to jest rzeczywiście jednocześnie próba siły dla kandydata PiSu, który jest o tyle ryzykowny, że może zrobić słaby wynik typu 15%, ale teoretycznie może też próbować zrobić wynik lepszy, chociaż na razie te pojedyncze sondaże, które były na to, nie wskazują, ale zobaczymy. Kandydatka Lewicy również może zrobić dobry wynik. Też jestem w stanie sobie wyobrazić, że Magdalena Biejat zrobi wynik rzędu 15-16% i to byłby rzeczywiście rewelacyjny wynik dla niej i dla Lewicy ogólnokrajowej, który pozwolił pewnie przykryć słabsze wyniki na poziomie sejmikowym. Również w tle Konfederacja z Przemysławem Wiplerem też próbuje taki swój bardziej wielkomiejską i centrową, umiarkowaną twarz pokazać i to też będzie test, bo dla niego również ten brak kandydata trzeciej drogi jest jakąś szansą, którą on będzie chciał wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o wyjściowe pytanie, no myślę, że w przypadku tej możliwej koalicji z Platformą, to też krótkofalowo, no to mogłoby być jak najbardziej opłacalne, żeby po prostu powprowadzać swoich radnych, no bo realia ordynacji sejmikowej są takie, że partia robiąca wynik na poziomie 9% w skali kraju, no po prostu może mieć bardzo pojedynczych radnych, tak? I tutaj może się okazać, że Lewica, jeżeli Platforma i Trzecia Droga będą silne na poziomie sejmikowym, będzie partia, która jest dziedzicem tak naprawdę SLD, jeśli chodzi o te, zwłaszcza o ten poziom lokalny często, a SLD było dziedzicem PZPR, czyli partia, która przez 60 lat była najsilniejszą partią w Polsce od wojny do 2005 roku, również na poziomie niezliczonych układów lokalnych, w których sobie dobrze funkcjonowała politycznie, medialnie, finansowo i tak dalej, może być sprowadzona na poziom podobnego wyniku w sejmikach, co Konfederacja, która powstała kilka lat temu i ma nieporównywalnie mniejsze zasoby wyjściowe. Więc to byłoby bardzo słabe, ale z drugiej strony taka koalicja z Platformą pozwoliłaby na pewno wprowadzić większą liczbę radnych, ale prowadziłaby potencjalnie Lewicę w kierunku tego, że stałaby się za jakiś czas może bardziej SLD i Wiosnę czy Nową Lewicę niż Lewicę jako taką, w kierunku tego, że za ileś lat Tusk będzie chciał ją po prostu podporządkować sobie i zrobić z niej kolejny człon Koalicji Obywatelskiej, tak jak zrobił z oczywiście słabszymi, znaście wyjściowo Nowoczesną czy Zielonymi. A z drugiej strony ciekawe bardzo dla mnie jest to, że partia Razem w wielu miejscach, w wielu miastach na przykład próbuje iść własną drogą. Czy na przykład w tym Krakowie, gdzie Daria Gosek-Popiołek, mająca przecież silną pozycję lokalną, która przeskoczyła bardzo wyraźnie Macieja Gdulę z dwójki dopiero co w wyborach do Sejmu i będąca lokalnie rozpoznawalna, nie zdecydowała się na samodzielny start, tylko poparła Łukasza Giba w ramach takiego, jak rozumiem, wyrachowania, żeby mieć zamiast za to jakichś radnych w Radzie Miasta i to własnych, i nawet nie w ramach koalicji lewicowej, tylko własnych jako Razem, to będzie ciekawe. I w iluś innych miejscach też próbują z takich alternatywnych sojuszy, na przykład właśnie z Trzecią Drogą czy z kimś jeszcze innym, no to będzie bardzo ciekawe, jak ta stara lewica i ta, wbrew nazwie, nowsza, młodsza lewica będą próbowały na poziomie samorządowym się okopywać. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, ponieważ no, długofalowo ten wybór strategiczny, samodzielność czy obóz Tuska, no jest w oczywisty sposób fundamentalny.
Domykając ten wątek samorządowy, chciałbym was tylko jeszcze krótko zapytać o O Tobiasza Boheńskiego, jak mawiają Francuzi, czego imieniem jest Tobiasz Boheński? Patrzę na jego program i widzę dietetyka w szkołach, wege, piątki, obśmiany już przez całą prawicę, a ja myślę, że to jest strasznie chytry sposób, żeby przywrócić post. Dalej darmowe przedszkola i żłobki, referenda dzielnicowe, decentralizacja miasta, równa płaca za tą samą pracę dla kobiet w ratuszu, drugi język od czwartej klasy szkoły podstawowej. To są te rzeczy, które się przebiły do opinii publicznej. I teraz, czy Boheński to jest nowa twarz PiSu po Kaczyńskim, czy też Tobiasz Boheński to jest jeszcze jeden PJN, to jest to marzenie o inteligenckiej centroprawicy, chadeckiej, liberalnej, jak już kto to chce zdefiniować, która po prostu nie ma elektoratu, który byłby w stanie ją podtrzymać przy życiu. Może zacznijmy od Jakuba.
No, Tobiasz Boheński jest jedną z prób odpowiedzi PiSu na pytanie, co poszło nie tak w ostatnich wyborach, co zrobiliśmy źle i jakie wnioski wyciągnąć. No i jest to taka próba, żeby właśnie pójść trochę bardziej do centrum, żeby przedstawić taką wizję, no, którą kiedyś właśnie reprezentował projekt Polska jest najważniejsza, o którym myślę mało kto już pamięta, ale który też kiedyś próbował na przykład, nie wiem, budować Jarosław Gowin w swoim porozumieniu. I wydaje mi się, że ten projekt zostanie zweryfikowany wyborczo tak jak zostanie, na poziomie kilkunastu procent i to też jak gdyby w PiSie umocni to przekonanie, że jednak to stawianie na centrum nie jest sensownym pomysłem dla PiSu nawet w takim mieście jak Warszawa. No bo rzeczywiście Boheński próbuje prezentować taki model bardziej nowoczesnego konserwatyzmu, pogodzonego z wartościami wielkomiejskimi. On jak gdyby też prowadzi tą swoją kampanię trochę tak, jakby ubiegał się o stanowisko senatora Partii Republikańskiej w jakimś takim swingującym stanie, nie bardzo konserwatywnym, ale też nie bardzo liberalnym, w jakimś takim, nie wiem, Ohio powiedzmy, czy czymś takim, bo to jest takie miałem skojarzenia, kiedy patrzyłem na to, jak on zaczął budować swój wizerunek i moim zdaniem to niespecjalnie zadziała i to też się okaże no, eksperymentem, który wytworzy w PiSie przekonanie, że to jednak nie jest ta droga.
Kacper, Tobiasz Boheński, mitromni na miarę naszych możliwości?
Jak tutaj było wspomniane o tym Ohio, to mi się przypomniał John Casey, czy jak w 2016 roku próbował zatrzymać Donalda Trumpa właśnie jako taki centrowy gubernator Ohio. Tak, no wydaje mi się, że to jest pewna próba dotarcia do centrum, która nie byłaby z góry skazana na porażkę, bo jednak PiSowi te 8 lat PiSu nie byłoby ich bez Andrzeja Dudy, tak? Andrzej Duda w 2015 roku był w stanie jednocześnie docierać do części elektoratu centroprawicowego umiarkowanego, tak? 40% wyborców PSL-u z pierwszej tury zagłosowało na Dudę przeciwko Komorowskiemu, mimo że Komorowski też bynajmniej nie był Trzaskowskim mającym ten wymiar lewicowy, prawda? Ale jednocześnie był też w stanie mobilizować, i to był klucz do zwycięstwa, wyborcę PiSowskiego z mniejszych miejscowości i wyborcę tej dalekiej prawicy konfederackiego dzisiaj, chociaż wtedy Konfederacji nie było, bo tam też około 70% tych wyborców w drugiej turze Dudę poparło. I trzeba te trzy rzeczy zrobić jednocześnie z perspektywy kandydata PiSu, żeby osiągnąć realny sukces i zobaczymy, czy Tobiasz Boheński będzie w stanie to zrobić. To jest jakaś próba przede wszystkim w tym elektoracie wielkomiejskim zbudowania sobie pozycji, no, która będzie zweryfikowana za kilka tygodni. No i zobaczymy, jak będzie zweryfikowana. Natomiast no, jest to jakaś próba odpowiedzi na problem, że PiS będzie musiał kogoś wystawić za rok w wyborach prezydenckich, tak? No i wystawienie kandydatury typu Beata Szydło, no moim zdaniem i myślę dość powszechnym zdaniem, będzie wskazywało na porażkę, tak? No i to jest trochę takie ryzyko, tak? Możesz zaryzykować z kandydatem bardziej umiarkowanym, nawet często w formie niż w treści, bo ja się zgadzam, ja popieram wege piątki, to jest bardzo sprytny sposób, żeby z katolickiego punktu widzenia wprowadzić powszechny post, absolutnie jeszcze tam umartwienie, ograniczenie się w Wielki Piątek, w Środę Popielcową, ale jakoś to właśnie nazwać nowomową, super.
Na przykład zakazem wjazdu samochodów do centrum miasta, prawda? W ramach samoumartwiania się dla wyborców.
I tak, tak, dokładnie.
Udałoby się osiągnąć wszystkie te cele.
W ramach właśnie postu. Ale mówiąc poważnie, to jest takie ryzyko, tak? Można by wystawić w Warszawie kogoś, kto ma taki wyraźnie konserwatywny profil, kto jest realnie z Warszawy, kto tu pracuje wiele lat, nie wiem, Paweł Lisiecki, tak? On był wiele lat tam radnym, burmistrzem i tak dalej, a ma taki wyraźnie konserwatywny, katolicki. No i on pewnie miałby zagwarantowane te 20-kilka% bazowego elektoratu plus ludzi, którzy tam pamiętają go z wysiłku w ramach z jakiejś pracy lokalnej, ale z drugiej strony no, nie powalczyłby na pewno prawdopodobnie o tego wyborcę bardziej umiarkowanego wielkomiejskiego, a Bocheński może zrobić 15%, teoretycznie mógłby też powalczyć o 30%. Gdyby zachował bazę i trochę do niej dodał. Natomiast no zobaczymy, no i to jest to jest próba po prostu powtórzenia Dudy, no bo powtórzenie Dudy to jest jedyne, co PiS może zrobić, żeby za rok powalczyć o prezydenturę, a walka o prezydenturę będzie fundamentalna dla przyszłości Polski. Jest to, ja to traktuję tak, jako taki poligon doświadczalny po prostu. Dla mnie ryzykowny, ponieważ Bocheński jest nam, no to jest najtrudniejsze miasto, w którym mógłby osiągnąć sukces. Nie wiem, czy na przykład wystawienie go w Łodzi nie byłoby lepszym pomysłem, ale to już Marcin lepiej zna te realia łódzkie, nie wiem. No był tam wojewodą i realnie jest z tej Łodzi, tak? Więc to może był to lepszy pomysł, no ale nie wiem. Natomiast w skali ogólnopolskiej jest dla mnie jasne, że jest to poligon doświadczalny przed wyborami prezydenckimi.
Kolejny temat pozwoli nam połączyć wyzwania dla polityki publicznej na poziomie samorządu i na poziomie ogólnopaństwowym i zarazem też mam nadzieję pozwoli nam przejść z poziomu analizowania polityki rozumianej jako politics do poziomu policy. Pytanie sprowadza się do tego, czy Polskę stać na 100 konkretów Platformy Obywatelskiej. Zacznę od cytatu. To pani Karolina Ficenes, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek w Częstochowie. Na 100 pracowników w ubiegłym roku 4 osoby zarabiały tylko powyżej minimalnego wynagrodzenia, reszta załogi była na najniższej krajowej. Zawiesiliśmy działalność kulturalno-edukacyjną, nie przeprowadzamy żadnych warsztatów, lekcji, bibliotecznych spotkań. Nasza działalność kulturowo-edukacyjna jest de facto zawieszona. Dziś w Polsce, w sferze publicznej i to w samorządzie, i to na poziomie państwa polskiego płaci się bardzo źle i bardzo złe honoraria oferuje. Jednocześnie zaś trwa ten wyścig na obniżanie bazy podatkowej i na kolejne przywileje podatkowo-składkowe, który Koalicja Obywatelska, czy właściwie cała koalicja 15 października realizuje w najlepsze, co ciekawe z poparciem też lewicy. Chciałbym was zapytać, jak się do tego odnosicie i na ile wierzycie, że Donald Tusk okaże się cudotwórcą i z poziomu, który nazywano dziurą Morawieckiego i katastrofą budżetową, przejdziemy na poziom stać nas na wszystko, pieniędzy nie zabraknie. Jakub Majmurek.
No, wydaje mi się, że jestem sceptyczny, zwłaszcza wobec takich propozycji jak podnoszenie kwoty wolnej, tak jak to było obiecane w 100 konkretach i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście postulat, na który zupełnie budżetu po pierwsze nie stać, a po drugie, który wprowadzony w życie, nawet gdyby się tutaj udało to jakoś spiąć na poziomie takim czysto buchalteryjnym, to takie podniesienie kwoty wolnej bez przemyślenia całego systemu finansowania samorządów, no oznaczałoby jakiś potężny cios w finanse władz lokalnych i w ich samodzielność finansową, więc tutaj wobec tego postulatu, który też jak rozumiem mógł być wyborczo najbardziej nośny, jestem najbardziej sceptyczny i mam nadzieję, że ten konkret nie zostanie zrealizowany i że przynajmniej bez wymyślenia na nowo jakichś gwarancji sensownych dla samorządu nie zgodzą się na to mniejsi partnerzy, przede wszystkim Lewica. Z drugiej strony rzeczywiście widzę w koalicji 15 października, zwłaszcza w działaniach trzeciej drogi, jakiś taki bardzo niepokojący gen populizmu fiskalnego i widać to na przykład w tym, w jaki sposób trzecia droga, przede wszystkim chyba jednak Polska 2050 domaga się tutaj na przykład odwrócenia reform wprowadzonych wraz z Polskim Ładem, zmiany zasady naliczania składki dla przedsiębiorców, w jaki sposób walczy o takie rozwiązania jak na przykład te wakacje składkowe. O ile same wakacje składkowe nie są być może rzeczywiście czymś, co nie powinno mieć miejsca, uważam, że jeżeli znalazłyby się na to pieniądze w budżecie, no to nie jest to z definicji rozwiązanie, któremu bym był przeciwny i które jest koniecznie złe, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców. Nie jest to, którzy też często nie osiągają jakichś wcale wielkich dochodów, nie jest to zły pomysł na jakąś formę pomocy państwa tej grupie, ale tak, no, mamy w tej chwili do czynienia z rządem, który z jednej strony obiecał zwiększenie, z jednej strony obiecał to, że państwo w końcu zacznie działać na takim poziomie, jak oczekują tego obywatele, jeśli chodzi o osoby publiczne. Tego nie da się zrobić, na przykład nie płacąc osobom zatrudnianym przez państwo godnie, a z drugiej strony obiecał cały szereg rozwiązań, które uderzają w bazę podatkową, w bazę składkową, w różnego rodzaju dochody, czy to budżetu państwa, czy takich instytucji, jak na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia. No i pogodzenie tego jest czymś bardzo trudnym i zależeć to będzie od negocjacji w ramach koalicji, od tego, kto w swoją stronę tutaj przeciągnie. No i myślę, że aż do końca istnienia tej koalicji będziemy obserwowali tutaj przeciąganie liny w tej kwestii. I tutaj też ktoś z was wspomniał, że też Lewica te kwestie popiera. No tak jednak nie jest do końca. Jednak widać tutaj wyraźnie, że na przykład w sprawie tych zasad z naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, no tutaj resort pracy i polityki społecznej kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, no jednak zarzuca ten rząd ekspertyzami, no, które wskazują na to, że nie może być tak, że to przedsiębiorcy są grupą bardzo szczególnie uprzywilejowaną wobec pracowników pracujących na umowę o pracę normalną, jeśli chodzi o zasady naliczania składek, że tutaj jak gdyby prawo z jednej strony oczywiście nie powinno nakładać na przedsiębiorców, zwłaszcza drobnych, nadmiernych ciężarów, ale z drugiej strony też nie może kierować jakichś, tworzyć systemowych zachęt do tego, by wypychać ludzi z umowy o pracę na jednoosobowe działalności gospodarcze, więc to jest na pewno kwestia, która będzie dzieliła koalicję, wokół której będą się toczyły spory. No i rząd ma tutaj jak gdyby ze strony swojego elektoratu dwa bardzo wyraźne, sprzeczne żądania. Jednej strony żądanie tego, by państwo działało i by godnie płacić ludziom, którzy dla państwa pracują. No i tutaj na pewno trzeba pochwalić podwyżki dla sfery budżetowej, które miały miejsce, te podwyżki dla nauczycieli, to było coś ważnego, no i tutaj rzeczywiście jest pozytywny kontrast z poprzednimi rządami, które oświatę i wynagrodzenia dla oświaty jednak dosyć zaniedbywały, no a z drugiej strony jest też to żądanie, by państwo zabierało jak najmniej i to o Wielkiej Brytanii się często mówi, że problem Brytyjczyków polega na tym, że chcą płacić podatki jak w Stanach, a mieć usługi publiczne jak w Europie, że to jest problem, z którym sobie nie potrafią poradzić kolejne brytyjskie rządy. No bo to oczekiwanie to w polskim, jest niemożliwe.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo.
A podobne oczekiwanie, mam wrażenie, jest też w Polsce.
W Polsce być może to oczekiwanie idzie nawet dalej i chcielibyśmy płacić podatki jak w Somalii, a usługi publiczne mieć jak w Szwecji. Kacprze, to samo pytanie. Jakub Sawulski, główny ekonomista Fundacji Instrat, związany do niedawna także z Ministerstwem Finansów, napisał niedawno wprost, że na żadne przywileje dla najbogatszych nas po prostu nie stać. Zgadzasz się?
No, myślę, że fakt, że Jakub Sawulski był w Ministerstwie Finansów Zarządu PiS-u i teraz został z niego usunięty, jest dość charakterystyczny. Jeśli chodzi o te kwestie składki dla przedsiębiorców, to rzeczywiście no, jest to i podobny generalnie program, tak? Czyli z jednej strony oczekiwanie obniżek podatków z drugiej, czy bazy podatkowej z drugiej strony, zwiększania wydatków publicznych, no to oczywiste jest, że tutaj po prostu nowa koalicja ma sprzeczne interesy, sprzeczne żądania różnych grup swojego elektoratu i żadnej nie może tak całkowicie zaniedbać, ponieważ z jednej strony rzeczywiście no, nauczyciele to jest na pewno grupa, której rekrutuje się, jest ponadprzeciętnie reprezentowany elektorat nowej koalicji, a z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że istotny wpływ na to, że to taki mamy rząd, a nie inny, miało to, że na ostatniej prostej, w ciągu tych 3 miesięcy między, powiedzmy, połową lipca a połową października, No, jaka była największa różnica między sondażami z połowy lipca a ostatecznymi wynikami? No, PiS, Platforma i Lewica miały mniej więcej taki wynik, jakiego można było się spodziewać, ale jednak w stosunku do tego, co było wtedy, a co się stało ostatecznie, wyraźnie Trzecia Droga zabrała kilka punktów procentowych Konfederacji, tak? Gdyby Trzecia Droga i Konfederacja nie miały 14 i 7, tak jak było ostatecznie, tylko obie miałyby po mniej więcej 10 i 11, to nie byłoby, to byłoby albo minimalna większość na poziomie 231-232 mandatów, albo by jej nie było, tak? Ja to zresztą liczyłem na poziomie okręgów i przy wyniku 3 punkty procentowe dokładnie w każdym okręgu więcej dla Konfederacji, mniej dla Trzeciej Drogi, no to byłoby 229 dla nowej większości, więc tego też nie można, tego segmentu elektoratu też nie można całkowicie zaniedbać, a Platforma też ma swoich
wyborców. Kacprze, jedno słowo, ale okazało się, że w przypadku Trzeciej Drogi to nie była krótkoterminowa taktyka wyborcza, lecz wręcz deklaracja tożsamościowa, bo dziś marszałek Hołownia i minister Kamysz mówią, że kwestia składki zdrowotnej jest tak istotna, że Trzecia Droga byłaby skłonna opuścić koalicję, gdyby ten kluczowy postulat nie został zrealizowany. Okazuje się więc, że to nie była tylko taktyka obliczona na to, by na ostatnim wirażu kampanii wyborczej Konfederację przeskoczyć.
Ale oczywiście, bo o ten elektorat będzie dalej walka, tak? Konfederacja będzie chciała go odzyskać, a Trzecia Droga potrzebuje go utrzymać, żeby liczyć się jako partia, jako koalicja, która może być tym wyraźnie mocniejszym partnerem wobec Platformy, tak? Która może w obie strony próbować. Przecież Platformę też może podgryzać z perspektywy, że zobaczcie, wy przedsiębiorcy, liberałowie, którzy od lat głosowaliście na Platformę, to my was bronimy, a nie tamci, prawda? Tamci poszli w socjaldemokrację i tak dalej. Co oczywiście jest daleko idącym uproszczeniem, no a czego nie muszę mówić twórcom i widzom tego programu, no niemniej taka narracja będzie stosowana. I myślę, że także, że dla Trzeciej Drogi to jest długofalowa inwestycja w to, żeby również budować swoją podmiotowość względem Platformy i swoją siłę. No i to będzie problem po prostu dla rządzącej koalicji. No niemniej Trzecia Droga ma po prostu więcej szabel niż Lewica, tak? I to dla Lewicy jest duże wyzwanie, no bo ostatecznie bez Lewicy koalicji rządzącej brakuje tylko 9 mandatów, tak? Do większości. Więc to jest trudna dla nich sytuacja. Myślę też, że można tutaj widzieć to, że Szymon Hołownia, no też znów za rok będzie mieli wybory prezydenckie, tak? On będzie rywalizował o wejście do drugiej tury z jednej strony z kandydatem Platformy, z drugiej strony z kandydatem PiS-u prawdopodobnie. Więc będzie prawdopodobnie 3 mocnych na 2 miejsca. Chyba żeby się PiS posypał i byłoby takie trochę prawybory na prawicy, czego też bym nie wykluczał. No ale w tej sytuacji ten segment, powiedzmy, centrowo-wolnorynkowy, no będzie takim swingującym między Hołownią a Platformą i między Konfederacją a Hołownią i myślę, że Hołownia będzie o niego zabiegał.
Czyli stanowisko zarówno w sprawie składki zdrowotnej, jak i w sprawie aborcji pokazuje, że Szymon Hołownia dalej próbuje budować Konfederację Light. Minister finansów Szwecji powiedział parę lat temu, że będziemy finansować państwo dobrobytu nie z wyższych podatków, ale poprzez to, że będzie więcej płatników tychże podatków. Obawiam się, że w Polsce nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego. Chciałbym jeszcze was zapytać o Pegasusa, bo to też rozpalało wyobraźnię opinii publicznej. Czy zgodzicie się z moją tezą, że przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, obrady tej komisji zaczęły się kompletnym falstartem? Przesłuchano Kaczyńskiego jak gdyby za wcześnie, to znaczy komisja jeszcze nic nie zdążyła ustalić i od razu postanowiła, używając słów, które tam padły w czasie obrad, zapolować na wieloryba. Chyba lepiej byłoby najpierw coś ustalić, a potem Jarosława Kaczyńskiego z tymi ustaleniami skonfrontować. No i komisja też sprawiała na mnie wrażenie dramatycznie nieprzygotowanej. Chyba było oczywistym, że szef Prawa i Sprawiedliwości będzie się zasłaniał tajemnicą państwową i należało na tą okoliczność mieć albo przygotowany stosowny dokument, albo jakąś taktykę. Wydaje się też, że zarówno przewodniczącą Sroka, jak i pozostałych członków komisji kompletnie zbił z tropu tą niepełną przysięgą, którą złożył i teraz będziemy mieli znowu kolejny serial prawniczy, czyli czy te zeznania prezesa są cokolwiek warte wobec tego, że przysięga była niepełna. Zatem czy zgodzicie się ze mną, że to był falstart, czy też uważacie, że jakaś myśl w tym przesłuchaniu była i coś z niego konkretnie wynika? Tym razem może zacznijmy od Kacpra.
Rzeczywiście wydaje mi się, że był to falstart i dla mnie, szczerze mówiąc, dziwne, że w tak istotnej sprawie skierowano na ten front mało doświadczoną przewodniczącą, która jest przecież dopiero drugą kadencję w parlamencie, nie jest jakimś politykiem ciężkiej wagi, co więcej, no, na ostatniej prostej tak naprawdę załapała się, przeszła z PiS-u do koalicji obecnie rządzącej pod koniec poprzedniej kadencji. Inni członkowie tej komisji też chyba byli nastawieni na to, że będą po prostu Kaczyńskiego prowokować i że będzie to łatwiejsze po prostu sprowokować starszego pana, coś tam rzucą, tak żeby on znów się odpalił i powiedział coś o swoim bracie, o Smoleńsku, o gestapo, zamiast odpowiadać w sposób spokojny. A Kaczyński, jak widać, wydaje mi się, że podobnie tak jak z Tuskiem. W ostatnich kilku latach jednak było sporo momentów, w których i Kaczyński, i Tusk było mówione, że no oni już są starzy, na przykład Tusk po debacie przed wyborami do Sejmu, już jest stary, widać po nim wiek, już jest schodzący, i Kaczyński też, zwłaszcza od porażki w wyborach do Sejmu, dominowała taka narracja, że to już jest starszy pan, który w zasadzie trzeba tylko tak dotknąć i on sam się posypie, a okazało się, że jednak nie jest przypadkiem, że to Kaczyński i Tusk, chociaż oczywiście widać po nich coraz bardziej wieki, Kaczyński jest oczywiście starszy, te 8 lat jest generalnie socjotechnicznie mniej sprawny od Tuska, no niemniej okazało się, że jednak nie jest przypadkiem, że ten człowiek od 20 lat odgrywa tak kluczową rolę w polskiej polityce, bo jednak nie jest tak, że jakiś drugi czy trzeci szereg polityków koalicji rządzącej jest w stanie go sprowadzić na ziemię, tak? A jest to sprawa absolutnie kluczowa moim zdaniem, zarówno z punktu widzenia PiS-u, jak i z punktu widzenia tej koalicji na dwóch poziomach, ponieważ kwestia podsłuchiwania ludzi Pegasusem, jeżeli byłoby wykazane w sposób akceptowalny, przekonujący dla szerokiego odbiorcy, że PiS na jakąś dużą skalę podsłuchiwał czy innych polityków, czy ludzi z nimi związanych, to uderzy to tak ponadpartyjnie, ponadideologicznie w to, jak PiS jest odbierany z jednej strony przez społeczeństwo, bo dla ludzi generalnie, czy są za, czy przeciw aborcji, jest czymś no raczej dalece nieakceptowalnym, żeby podsłuchiwać ich prywatne życie, ale z drugiej strony również na poziomie politycznym, bo zasadniczym, znów jednym z zasadniczych powodów tego, że PiS nie rządzi, jest to, że Kaczyński ma opinię, mówiąc kolokwialnie, gościa, który używa służb do niszczenia koalicjantów i podporządkowywania sobie współpracowników w sposób absolutnie bezwzględny, co jest oczywiście związane też z tym, jak wyglądały pierwsze rządy PiS-u w latach 2005-2007 i tym, jak skończyły LPR i Samoobrona, i co też mieliśmy taki trochę powrót do tego tematu przy okazji sprawy Kamińskiego i Wąsika, i wykazanie...
I po drodze Gowina.
Tak, wykazanie czarno na białym przez tę komisję, że rzeczywiście PiS jest tą straszną partią, która podsłuchuje ludzi, też sprawia, że politycy innych opcji, czy powiedzmy plus upraszczając Konfederacji, czy obecnej Trzeciej Drogi, w żadnej perspektywie czasowej nie będą chcieli potencjalnie z PiS-em współpracować, jeżeli będą PiS traktować, że niezależnie od kwestii programowych czy personalnych, to są po prostu ludzie, którzy podsłuchują, niszczą, wchodzą w życie prywatne i tak dalej, w sposób bezwzględny. A z drugiej strony, jeżeli Kaczyński i PiS skutecznie obrócą tę sprawę w śmieszność, nie będzie wykazane, że realnie była to jakaś poważna, na dużą skalę afera, tylko Kaczyński właśnie sprowadzi to na poziom różnych żartów, bałmotów o naleśnikach i tak dalej, no to nie będzie tego aż tak silnego kordonu sanitarnego, a ta sprawa rozliczenia PiS-u będzie takim teatrzykiem, który nie uda się utrzymać emocji antypisowskiej aż do wyborów prezydenckich i aż tak długo. I tej emocji antypisowskiej aż tak długo. Nie uda się PiS-u aż tak trwale zdemonizować. A myślę też, co jest ciekawe w tej komisji i też zaskakujące dla mnie w tym składzie, jest to, że z jednej strony teoretycznie mamy 7 posłów nie pisowskich i 4 pisowskich, ale jakbyśmy policzyli byłych i obecnych posłów PiS-u, to jest w drugą stronę 7-4, tak? Pani Sroka.
Zjednoczonej Prawicy.
Tak. Joanna Kluzik-Rostkowska, klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Joanna Kluzik-Rostkowska kiedyś była przecież bardzo bliska Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Wipler też był posłem Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli ludzie, którzy od środka znają PiS i mechanizmy rządzące tą partią, a wydaje się, że tylko, co nadawało takiego dodatkowego wręcz smaczku, tak? Że tutaj właśnie ci ludzie będą teraz dopytywać Kaczyńskiego na temat tego, jak on ludzi im podobnych z różnych pozycji od środka, próbujących w ramach PiS-u funkcjonować, niszczył tymi służbami w straszny sposób. Nic takiego nie miało miejsca, tylko Wipler wydawał się, jakby się na serio przygotował do tych obrad, No i w tej chwili co? Będzie może zmieniana przewodnicząca, będą spory o to, kto zawalił, i to będzie pomagało PiS-owi obracać tę sprawę w śmieszność, ale oczywiście to nie jest absolutnie jeszcze skończone, tak? Pewnie będzie się to ciągnęło kilka miesięcy i zobaczymy, tak? Obie strony będą próbowały różne swoje działa wyciągać.
Jakub Majmurek, bomba czy kapiszon? No,
zgadzam się, że to był trochę falstart, że być może błędem było wskazanie Jarosława Kaczyńskiego jako pierwszego przesłuchiwanego polityka. No, on nie był pierwszym świadkiem, bo wcześniej przesłuchiwano eksperta, który mówił między innymi o technicznych możliwościach Pegasusa, ale pewnie należało jednak przyjąć trochę inny plan prac komisji z Kaczyńskim, skonfrontować się w tym momencie, kiedy komisja będzie już wiedziała więcej, kiedy posłowie będą mogli mu zadać konkretniejsze pytania. Bardzo często oglądając tę komisję miało się wrażenie, że posłowie no bardzo chcą na czymś Kaczyńskiego dopaść, ale trochę nie mają konkretów, żeby to zrobić. Te pytania byłyby bardzo często agresywne, bardzo prowokacyjne, typu czy skorzysta pan z opcji małego świadka koronnego i tak dalej, ale no,
wariograf.
Ale tam tak właśnie, czy podda się pan badaniom wariografem, ale nie było tam jakichś takich konkretów, które by rzeczywiście sprawiły Kaczyńskiemu problem. Właściwie jedyna rzecz, do której udało się jakoś sprowokować do powiedzenia Kaczyńskiego, która by mu mogła realnie zaszkodzić i która jest ciekawa, no to to, że on przyznał, że minister Kamiński informował go o zakupie Pegasusa w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński był rzeczywiście tylko szeregowym posłem formalnie i no nie powinien mieć takiej wiedzy, nie powinien być informowany o takich rzeczach. No to jest jakaś taka rzeczywiście jedyna rzecz, której tej komisji się udało ustalić, która jakoś by Kaczyńskiego potencjalnie mogła obciąchać, no ale jak na te 8 godzin prawie przesłuchań, bo to się ciągnęło aż tyle, i też miałem takie wrażenie już pod koniec to oglądając, że już ci posłowie no nie mają żywcem pomysłu, o co zapytać, no ale jeszcze chcą spróbować, bo jeszcze może coś się uda i może ten Kaczyński coś powie, co go skompromituje, no to jak na te 8 godzin przesłuchań, no to nie jest jakiś szczególnie imponujący urobek, no i też zgadzam się, że trochę tutaj zabrakło przygotowania jakiegoś sprytu komisji. Było oczywiste, że Kaczyński zasłoni się tajemnicą państwową, biorąc pod uwagę, że to dotyczy materii działania służb specjalnych. Było też oczywiste, że posłowie Zjednoczonej Prawicy będą tutaj grali na obstrukcję, no i tutaj jednak zachowanie posłów Ozdoby i Goska no było zupełnie czymś jak gdyby skandalicznym i nieakceptowalnym, i tutaj też myślę, że przewodnicząca Sroka no powinna ich dużo wcześniej zdyscyplinować i wykluczyć z obrad tej komisji, z tamtego posiedzenia. No po prostu ich zachowanie urągało powadze tej instytucji i było takim jak gdyby czystym warcholstwem obliczonym na sparaliżowanie prac komisji, sprowokowanie jej innych członków. Więc tak, no więc trochę jak gdyby było to takie polowanie na niedźwiedzia, gdzie ten niedźwiedź się jednak wymknął myśliwym.
Koledzy, dziękuję wam bardzo. To był komentariat w programie Dwie Lewe Ręce. W składzie Jakub Majmurek, krytyka polityczna.
Dziękuję bardzo.
Kacper Kita, Nowy Ład.
Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
I my, czyli Jakub Dymek.
Oraz Marcin Giełzak.
I w tym składzie się z wami dziś żegnamy, ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu. Już niebawem kolejny pełnoplanowy odcinek naszego podcastu, a pod ten czas polecamy wam także najnowszy numer naszego newslettera, który ukazał się dzisiaj w godzinach porannych, dzisiejszego poranka, to chciałem powiedzieć. A jeżeli chcecie się z nim zapoznać i pomóc nam tworzyć więcej formatów w ramach naszego programu, to zajrzyjcie proszę na patronite.pl/DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia, bo to właśnie wasze wsparcie pomaga nam rozwijać ten program.
A pod ten czas bardzo wam dziękujemy za waszą życzliwą uwagę. Naszym gościom dziękujemy za obecność i wiedzę i żegnamy się z wami tradycyjnym do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.